będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zazwyczaj lekceważy się dzisiaj znaczenie formułowanych teorii filozoficznych dla biegu ludzkich dziejów. Przed takim lekceważeniem ostrzegał intelektualistów Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor. Fakty bowiem świadczą, że to właśnie błędne i zwodnicze idee filozoficzne raz za razem stawały się narzędziem gigantycznej społecznej manipulacji. Jeśli przyglądamy się agonii współczesnego nam projektu politycznego, to pilnym zadaniem filozofów powinno być identyfikowanie słabości tego projektu. Jak na razie dosyć powszechnie nie zauważa się owych słabości, a nawet nieraz uważa się je za zalety. Jeden przykład. Jeśli czołowym dzisiaj supermocarstwem są Stany Zjednoczone, to już z tej perspektywy widać, jak nadzwyczajnej nobilitacji dostąpił John Locke, XVII-wieczny filozof angielski. Oto bowiem jedno z twierdzeń jego książki zapisano w samej Deklaracji Niepodległości, stworzonej m.in. przez Thomasa Jeffersona, który uznawał Johna Locke'a za najwybitniejszego przedstawiciela całej ludzkości. To zatem od Johna Locke'a pochodzi słynne zdanie deklaracji z 1776 roku, iż Bóg stworzył człowieka i obdarzył go nienaruszalnymi prawami i do tych praw należy życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście. Nie ma oczywiście nic zdrożnego w politycznym wyrażaniu szacunku dla filozofii polityki znanych filozofów. Ale trzeba dobrze odróżnić trafne od błędnych projektów politycznych. Odnośnie do liberalizmu Johna Locke'a dzisiaj wiele nieporozumień, bo być może czytamy klasyków bez odpowiednich przewodników lub czytamy w ogóle bez przewodników. Rzadko się zatem zauważa rujnujące znaczenie dla porządku politycznego poglądu właśnie Johna Locke'a, a co z całą ostrością wydobył dopiero Leo Strauss, amerykański filozof, uciekinier z Europy przed zorganizowanym tam polowaniem na Żydów, intelektualny przywódca amerykańskich neokonserwatystów. W swojej zapomnianej, gdzieniegdzie, chociaż już uznanej za klasykę książce zatytułowanej Prawo naturalne, świetle historii, po pierwsze Leo Strauss wyraźnie przeciwstawił nowożytną teorię prawa natury ludzkiej klasycznej koncepcji bronionej przez Platona, Arystotelesa, stoików, Cycerona, a najpełniej i najbardziej konsekwentnie przez świętego Tomasza z Akwinu. Leo Strauss trafnie również wskazał istotne różnice pojęcia praw natury, którym posługuje się John Locke, wobec klasycznej koncepcji prawa naturalnego. Wykreślił John Locke z prawa naturalnego między innymi uprawnienia człowieka wyznaczone przez jego płciowe ukierunkowanie, czyli zawsze i wszędzie ważne uprawnienia związane z małżeństwem. Dla Johna Locke'a małżeństwo jest tylko rezultatem umowy, związkiem zatem konwencjonalnym, względnym, dostosowanym do konkretnych okoliczności. Na teorię praw natury Johna Locke'a śmiało mogą się zatem powoływać rzecznicy tworzenia tzw. związków partnerskich i małżeństw homoseksualnych, niezależnie od faktu, że John Locke z dezaprobatą oceniał takie zachowania seksualne. W jego teorii praw człowieka zmienione zostały także naturalne uprawnienia dzieci względem rodziców i uprawnienia rodziców względem swoich dzieci. Według Locke'a akt poczęcia i zrodzenia nie jest podstawą obowiązku szacunku wobec rodziców. Obowiązek ten, zamiast być określony przez Locke'a jako bezwarunkowy, u niego staje się tylko hipotetyczny. Czci ojca twojego i matkę swoją, o ile na to zasłużyli. Już tutaj zatem widzimy śmiertelne niebezpieczeństwo politycznego projektu Johna Locke'a i pozostałych nowożytnych teoretyków prawa natury, zakleszczonych przyjętymi dogmatami epistemologicznymi. Jeśli dobry rząd, jak podkreśla Arystoteles, to taki, w którym rządzi prawo, to rządy wypaczonego prawa muszą oznaczać jakąś formę tyranii czy też totalitaryzmu, gdyż anonimowy i pozaludzki podmiot władzy niewidzialną ręką, ale z żelazną siłą wymusza łamanie naturalnych uprawnień każdego człowieka. Dziękuję za cierpliwość. Szczęść Boże.